Jak się obserwuje konflikt zbrojny w Pana ojczyźnie z perspektywy 2000, prawie 3000 kilometrów? Jak się to przeżywa?
Wydaje mi się, że jako Ormianie, którzy jesteśmy za granicą, to bardziej przeżywamy niż Ormianie, którzy tam, bo tam one są obecne i w jakiś tam sposób są świadome do tego i widzą to wszystko, co się dzieje. My tutaj po prostu wyobraźnia jak najbardziej i informacja, której dostaje nam przekazana przez rodziny, tak. To wszystko, ale ten niepewność, że oni tam są tutaj, to potrafi zabijać.
Ma pan rodzinę w Armenii, również w okolicach Górskiego Karabachu?
Mamy w Górskim Karabachu i właśnie w granicach Armenii, Azerbejdżan. Tam właśnie znajduje się mama, brat, siostry, wszyscy mieszkają w tamtych regionach. Akurat pochodzę z takiej wsi, które w tej chwili po oddaniu ziemi, po podpisaniu traktatu, niby kończenia wojny, znowu jesteśmy granicą.
Jak oni relacjonowali to, co przez te 6 tygodni wojny się działo? Co oni mówili, jak to przeżywali?
No czasami jak z Moilem, to oni w piwnicach byli chowani, bo mam nawet zdjęcia, czas messengerem wysłali do mnie sąsiady, siostry, tam rodzina, to byli chowani właśnie pod piwnicach, chowali się, żeby po prostu było bezpiecznie, tak? Dlatego tak się stało robione. Przecież teraz to była wojna po prostu z powietrza. Wie pan, w tym przypadku agresorem nie jest Armenia, bo Armenia nie jest bogatym krajem. Jego nie stać na prowadzenie wojny przeciwko Azerbejdżanu. Nie oszukujemy się, Azerbejdżan. Porównując nawet waluty, które mamy nasze i waluty azerskie, porównując z dolarami, to już wiadomo jest, który kraj jest bogatszy. Azerbejdżan mocno szykował się do tego wojna. W Europie, patrząc poza Rosją, Azerbejdżan jest drugim państwem, który najwięcej inwestował w swoje wojny w ostatnich latach, w swoje armię. Koszt inwestycji armii azerskiej jest większa niż cały dochód ormiański całego narodu, kraju, więc to zaczniemy od tego. Druga wersja też jest taka, jakie mieliśmy rządy, które latami po prostu nie inwestowali, nie dbali o armię, wiedząc doskonale, że po 91 wojnie azerskim, po rozpadu Związku Radzieckiego, że to wróci po prostu, bo jak rozpadł Związek Radziecki, terytorium, gdzie mieszkali wiekami Ormianie, został pod terytoriami Azerów, poddano mapą, jakby tam została nowa mapa świata robiona. No i wybuchła wojna etniczna, inaczej mówiąc. Sumgaitu, to byli 89 latach, to było straszne.
W 88 roku pierwszy konflikt między Azerbejdżanem i Armenią. Czy pan ma jakieś wspomnienia z lat dzieciństwa?
Nie,
z tego?
W 88 roku to tak szczerze mówiąc, tylko uczciwie mówiąc, to było daleko od nas, bo jednak mieszkaliśmy w stronę Armenii. Ale wiadomości, posłuchy, informacje, które były, to było masowe, po prostu masowe, albo zabijanie, albo po prostu ludziom wyrzucenie ze swoich domów. Ponad setki tysięcy Ormianów przyjechali z Azerbejdżanu w 88 i 90 latach, przyjechali bez niczego. Bez niczego, którzy mieli tam domy, jakiś majątek, wszystko zostało tam i oni po prostu zostali wyrzuceni z Azerbejdżanu. No i wiadomo było, że zostawiając terytorium, które było na Górnych Karabach, których Ormianie mówią Arsach, że wybuchnie następny. No to 91 rok to był początek tego wszystkiego rozpadu Związku Radzieckiego. Potem mobilizacja Ormianinów całego świata i na samym kraju. W jakiś tam sposób odzyskaliśmy to, co było nasze. Azerowie mówią, że to jakby okupowaliśmy ich ziemię. Tylko gdzieś tam patrząc na przykłady i naprawdę historię czytając, to trzeba zastanawiać się, czy faktycznie Ormianie okupowali tę ziemię. Ormianie nie mogą okupować ziemię, które należało do nich. Jak możemy okupować to?
Ilu Ormian zamieszkuje Górski Karabach? Zamieszkiwało?
Po upadku Związku Radzieckiego prawie 150 tysięcy Ormianów. Akurat na tej części, na Górnym Karabachu, Arcachu. Tam było prawie 50 tysięcy też Azerów. Prawie.
Czyli byliście w większości.
Tak, ja ostatnio w Gazecie Wyborczej było tutaj pan i jakiś pan komentarz pisał, że w czasach tego pana nawet Armenia nie graniczy na Górnym Karabachem. Bardzo prosiłbym, żeby mapę ludzi pooglądali, że Armenia ma dwóch stron Azerbejdżanu. Ja na Górny Karabach zawsze graniczy z Armenią, więc zaczniemy od tego, a w dzisiejszych czasach jeszcze chodzą informacje w internecie, krążą ze strony Azerbejdżanu, że Zangezur, czyli województwa też ormiańska na mapie Armenii, też należy do nich. W tej wojnie akurat, której teraz było w ostatnich dwóch miesiącach, na razie traktat pisali, że Armenia zobowiązuje się do oddawania części ziemi, której po prostu to 30 lat było pod naszym opanowaniem. Problem polega na tym, że jeżeli my chcielibyśmy nawet, jeżeli nie daliśmy radę samych Azerów, którzy mają taką ogromną naprawdę siłę, bo armię, z nimi walczyć, to jak możemy walczyć przeciwko Turcji, który wspiera mocno Azerbejdżan. A druga wersja też, Azerbejdżan prowadzi najemników syryjskich.
A wiedzieliście od razu, że Turcja będzie będzie wspomagać Azerbejdżan w tej wojnie?
Wie pan, to prawda jest taka, że jeżeli my patrzymy na to i widzimy, że buduje się islamskie państwo, islamskie sojuszników szuka Turcja, mocno islamskich, patrząc na to też ostatnie lata, jaki polityka prowadzi Turcja, czyli prawie z każdej strony oni wojnę prowadzili, nie oszukujemy się, patrzymy na tam Irak, Syria, no, każdym państwem prawie, które sąsiadują, oni konflikty mają, no to według mnie trzeba było po prostu szykować się do tego, że ten konflikt już wisi na powietrzu, tak? Wie pan, niektórzy mówią, że to chodzi o ziemię, ale w tym przypadku tu nie chodzi o ziemię, w tym przypadku tu też chodzi o religię. Armenia geograficznie, patrząc na mapę świata, to nie leży dość szczęśliwym części świata. No, z trzech stron mamy krajów islamskich i muzułmanów, Iran jeszcze tam mamy. Iranem dzięki Bogu mamy bardzo dobre stosunki. W jakiś tam sposób Iran nam pomaga. Nawet pierwszą wojnę, którą mieliśmy w 1991 roku, Iran nam bardzo dużo pomagał. A w tym przypadku no, milczenia świata to po prostu to jest niewiarygodne, naprawdę. No
właśnie, chcę o to zapytać, bo tak naprawdę nie było jakiegoś takiego większego odzewu, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych, czy to ze strony państw Unii, poza Francją. I jak się patrzy na doniesienia medialne z Karabachu, gdzie no, mówi się o tym, że ludzie podpalają swoje domy, żeby nie wpadły w ręce wroga, czy nawet wykopują groby swoich zmarłych. No jest to przerażające.
Prawda jest taka, że nikt nie chce swój majątek zostawić wroga. Tak mogę to mówić. Druga wersja to ziemi w XXI wieku, gdzie już wszystkie problemy powinny być rozwiązane bardziej cywilizowanymi metodami. Gorzej od wojny, wydaje mi się, wobec niektórych państwach może działać sankcje. Sankcje prowadzając do kraju, na przykład takich jak Azerbejdżan czy Turcja, to mogą powodować, że oni nie będą zarabiali i będą wiedzieli, że to im będzie kosztowało podwójne, potrójne, poczwórne. Poza tym, że jedno strony mają wojnę, drugie strony mają sankcje. Teraz rozumiemy, co czuli w czasach pierwszej wojny światowych Ormianie, którzy zostali zabombardowani. Wtedy przecież Armenia była od morza do morza. To było ogromne państwo. Teraz dopiero naprawdę czujemy, co oni czuli, że dostali po prostu lekceważony od reszty świata. Rozumiem, no, niektóre kraje to może i mają sojusznika w sobie w Turcji, tak, że są sojusznikami i za bardzo nie chcą mieszać ich stosunki z Turcją. Ale jeżeli chodzi o życie człowieka, o życie ludzi, o życie zwykłych obywateli, którzy mieszkają w tych regionach, można naprawdę innymi sposobami spotykać się, rozmawiać bez wojny. Jeżeli mamy dojść do tego i tak doszliśmy do tego, że mamy oddawać ziemię, które niby po 91 roku zostało pod ich terytorium, okej, nie ma problemów. Dzięki tego i tak Armenia poszła na duże ustępstwo, żeby ratować swoich obywateli, którzy zginęli po prostu. A druga wersja, wie pan, to jest tak, że po prostu nie mieli naprawdę zero szans wojną, którą prowadził Azerbejdżan, mocno wspierany przez Turcję, prowadzając do kraju, do wojny najemników syryjskich.
Walczyli z Azerbejdżanem przeciwko Ormianom.
Walczyli ze strony Azerbejdżanu przeciwko Ormianom. Wie pan, prawda jest taka, że od lat walczymy terroryzmem. Prawda jest taka, że prowadzając tam najemników syryjskich, to jest już pierwszy krok, gdzie dają im droga do wchodzenia, jakby znowu do przybliżenia się do Europy. No nie oszukujemy się, przez tej chwili miejscowość Suszuszi, które było bardzo tragicznym punktem dla Ormianii, dla Azerbejdżanów, dla Nagórnego Karabachu. Teraz akurat tam pokojowe siły rosyjskich tam jest, a ze strony Azerbejdżanu oni prowadzali niby pokojowe siły tureckich. Schodzą pod Glocki, że tam będą mieszkali rodziny syryjskich najemników. No to po co prowadzać tam takich ludzi? Gdzie tu jest głos świata, tak? Nie jedna organizacja walczy o to wszystko. Dlaczego? Oprócz Francji, wiadomo, tam dziękuję mi za to ich też, ale mocno cały czas gadali. Tam przecież w ostatnich czasach pan sam widział w trakcie tych wojen w Europie, w niektórych krajach, jak w kościelach normalnie mordowali, zostali atakowani na ulicach, chodzili islami i strzelali zwykłych obywateli, zabili nawet, o ile pamiętam, w Austrii chłopaka jednego, który przypadkowo przechodnym był na ulicy chodził.
No teoretycznie jest tak, że przez 5 lat powinien być spokój. Rosja też tam ma swoje wojska i ma... Tak, teoretycznie, ale czy pan w ogóle wierzy w to, że przez te 5 lat będzie to realne zawieszenie broni?
Po wojnie, jak zostało zawieszenie broni, zostali ponad 100 osób z niewoli zabrane. Jeżeli jest zawieszenie broni, dlaczego zwykłych obywateli, którzy jeszcze nie zdążyli co zrobić, albo pomoc humanitarną, wasylami jedzenia, oni zabrali samochody na niewolę ludzi. Od 3 dni taki wieś, która nazywa się Wazgenaszen, wojsko azerskie chodzili tam i prawie całego wsia ludzi, którzy zostali w środku, też zabrali niewolę. Teoretycznie, tak jak pan mówi, ma być spokój, ma być czas, żeby ludzie odchodzili z tego, co tam gdzie mieszkali latami, tak? A fakt jest taki, że oni wchodzą i zabierają ludzi do niewoli, którzy nie zdążyli jeszcze pakować i zabrać swój majątek. To jest fakt. Faktem to jest tak, że my z kultura, historia, wszystko zostawiamy tam. Zniszczą chrześcijańskie kościoły, zniszczą wszystkie świątynie, które jest związane z religią, kulturą, historią. Wszystko zniszczą.
No niby rząd, w Baku zapewniał, że ten dorobek kulturowy nie zostanie naruszony.
Jak dorobek kulturowy naruszony, jeżeli zamiast krzyża stoi żołnierz syryjski najemnik albo azerski żołnierz, krzyż polamany, wyrzucony, a oni stoją na górze i flagą azerski na wierzchu kościoła ormiańskiego. No gdzie to jest humanitaryzm, gdzie to jest naprawdę o jakikolwiek sposób dbanie o kultury nacji jakikolwiek, tak? W tym przypadku to wydaje mi się, że powinni naprawdę organizacje międzynarodowe, UNESCO prosty przykład, mocno angażować i po prostu wymagać od tego, żeby oni zostali zniesione. Groby zwykłych obywateli, tak? Dlaczego oni zabierają groby przodków? Ponieważ w kulturze ormiańskim i tak samo w kulturze polskim w całym świecie to są święta, tak? To jest święty rzecz. Nasza rodzina, które zostali pochowane w tej ziemi. Ale jeżeli oni mają grzebać i wyciągać z tych grobów ludzi, wyciągać i jakiś tam podchodzić do tego niehumanitarny sposób, po co zostawić to wszystko? Domy spalą, oczywiście spalą, bo nikogo, dla nikogo nie jest przyjemne, że ma mieszkać tam twój wróg. Problemem nie polega na tym, że to jest wina zwykłych obywateli. Problemem polega na tym, że świat 30 lat nie miał po prostu chwilę, żeby zastanowić się nad problemem ormiańsko-azerbejdżańskim. 30 lat to nie jest mało, żeby starali się w humanitarny i spokojny sposób rozwiązywać ten problem. Dlaczego było potrzebne teraz to wojna? Wie pan, najwięcej zginęli chłopaki, którzy pochodzili 2002 rocznik. I cały jeden populacja ormiańska już jesteśmy wycofani. Wiadomo, z ich strony też zginęli, ale w tym w przypadku wiadomo, jako Ormianin to będę dbał o rację mojego państwa i mojego narodu. 30 lat cały świat nie miał chwili na zastanowienie się tym sprawą, na tym, żeby spotkali się w humanitarny, spokojny sposób, bez wojny, cywilizowany sposób rozwiązywać ten problem, żeby nie było takich problemów, jak było w ostatnich czasach. Żeby do tego nie mieszali Turcji, żeby do tego nie mieszali syryjskich najemników. Nie oszukujemy się, cała Europa musi być szykowana, że zaraz wybuchnie następna wojna, która już wisi w powietrzu.
Ilu Ormian może żyć w Łodzi, jak pan myśli?
O, teraz to pan dawał ciekawe pytanie. No, wydaje mi się, że może być w granicach 2000.
A spotkał pan kiedyś w Łodzi Azerów?
Spotkałem.
Rozmawialiście o konflikcie?
W jakiś tam sposób staraliśmy się nie rozmawiać, ponieważ to jest bolesna historia. Cała polityka azerska jest, według mnie, manipuluje świata. Jak mogą swoich obywateli mówić, że język ormiański to jest język albański? To są albańskie krzyży. W ogóle, że Armenia to wszystko to, co należało tam ormiańskie, to nie są ormiańskie. Nie oszukujemy się, no Coca-Cola jest starszy niż Azerbejdżan. No jaki kraj może chwalić się historię? No proszę. No już mamy być aroganckie albo mamy być kulturalne, no problem polega na tym, że jeżeli państwo, które nagle od 18 roku zaczyna istniać i zaczyna wymagać swojej historycznej ziemi, no gdzie ty byłeś, człowieku?
Ale umie pan tak na co dzień rozmawiać z Azerami spotkanymi?
Aktualne sytuacje to nie. Aktualne sytuacje to nie umiem rozmawiać, nie umiem rozmawiać z Turkami i nie umiem rozmawiać z Syryjczykami. I każdy Polak na moim miejscu zrobiłby to samo. Troszkę działa, nie troszkę, bardzo mocno działa do mnie jakby patriotyzm do mojego kraju. A aktualne sytuacje to jest ciężko po prostu patrząc na człowieka i rozmawiać, wiedząc, że ich polityka państwa powodowała, że zginęli tyle moich rodaków.
Ja poprosiłem pana o rozmowę, bo mnie poruszył fakt, że przez 6 tygodni ginęli ludzie, zginęło prawie 5 tysięcy osób,
a nawet więcej,
a do nas te informacje docierały gdzieś tam strzępkami. Tutaj gdzieś pamiętam na początku listopada grupa Ormian zablokowała autostradę, żeby... Był pan tam?
Tak, pierwszym spotkaniem mocnym to był w Warszawie. Potem było spotkanie, chcieliśmy właśnie autostradę raz zrobić, ale zostało to przesunięte z powodu koronawirusa, że nie wolno było, ale potem to niestety nie mieli innego możliwości, to zrobili to Ormianie. Wie pan, to też jest tak, że Polska teraz ma swoje problemy rządowe, tak? Patrząc na to, co się dzieje się w ostatnich czasach, to wszystkie strajki, które robią antyaborcyjne, antyrządowe, które nie zgadzają się wieloma kwestiami, które prowadzi rząd, to nie dziwię się, że gdzieś tam ten konflikt euroazjański, azjatycki, kawkaski, konflikt kawkaski to zostało ominięte jakby, tylko że kilkoma zdaniami było poruszone w radiach czy w mediach telewizyjnych, ale jednak dla chcącego nic trudnego. Wydaje mi się, że gdzieś tam też mieli to po prostu głęboko gdzieś.
Co się stanie z tymi wysiedlonymi Ormianami z Górskiego Karabachu? Gdzie oni uciekają?
Mam tam rodzinę, która mieszka tam, mojego kuzyna, ostatnio rozmawiałem jego synem, który chciał stamtąd wyprowadzać się, swoje dzieci zabierać, majątek, który mają. W informacji wynika, że pokojowy sił rosyjskich nie pozwalają niektórym obywatelom Arcachu, Nagórnego Karabachu osiedlić, zabierać swoje dzieci, obiecując im, że będą chronili ich i nadal się co będzie, to zobaczymy to. Wiadomo, na razie w tej chwili to jest tak, że po zmianie teraz, po sytuacji, że jaki pakt podpisali z powodu zawieszenia broni, to troszeczkę nawet ten region, w którym mieszka moja rodzina, to jest niebezpieczna, więc w jakiś tam sposób też muszę bardziej to koncentrować się nad tym, co się dzieje w stronie ormiańskiej, tak? No ale no, nie oszukujemy się, naprawdę wojna, wydaje mi się, że rusko-turecki, wiesz, powiedzieć, przecież wiadomo, od lat oni w Syrii prowadzają przeciwko sobie tam, no od lat ten konflikt jest, więc daj Bóg, żeby tak nie było, ale jak już do Azerbejdżanu z drugiej strony mają Rosja, z drugiej strony Turcja, to ten konflikt wcześniej czy później znowu wybuchnie.